Wysłuchaliśmy w Ewangelii opowiadania z dzieciństwa Jezusa. Jezus jeszcze jako dziecko, 12-letni, idzie z rodzicami do Jerozolimy. I jako 12-letnie dziecko daje niezwykłe świadectwo zrozumienia Bożych spraw, rozumienia swego powołania. Mówi rodzicom takie słowa, których nawet rodzice nie mogą zrozumieć, że on musi być w sprawach Ojca. Wczoraj przeżywaliśmy Dzień Wspólnoty. Różne grupy i różni ludzie dawali świadectwo o swojej wierze. Wypowiadały się także dzieci 12-letnie i mówiły słowa, które na swój sposób i na swoją miarę były podobne do słów Jezusa. Te dzieci mówiły, że muszą być w sprawach Ojca. Te dzieci mówiły, że Bóg ich kocha. Te dzieci mówiły, że spotkały Boga, że one chcą być lepsze. Mówili to wszyscy, także starsi. Jezus jest wzorem dla wszystkich. A dziś chcę wrócić do zdania, które wypowiedziałem wczoraj, że dobrze by było, aby każdy z nas dziś przemówił. Aby każdy przemówił i powiedział na swój sposób, że musi być w sprawach Ojca, że Bóg go kocha, że wierzy w miłość Boga. Żeby powiedział na swój sposób, jak się modli, czym dla niego jest adoracja. Pomocą może być jeszcze opowiadanie, które przypuszczam jest niektórym z nas znane. Zdarzyło się Ojcu Świętemu, Świętemu Piusowi X. Na audiencji któregoś dnia przyszli do niego rodzice z małym dzieckiem. To dziecko bardzo małe, młodsze niż 12-letnie, miało prośbę do Ojca Świętego, aby zgodził się, by ono mogło wcześniej przyjąć Komunię Świętą. W tym czasie dzieci nie mogły przyjmować Komunii Świętej. I dopuszczono to dziecko do Ojca Świętego, by samo przedstawiło prośbę. Dziecko poszło do Ojca Świętego, papież pyta go, czy ty wiesz, co jest w znaku chleba? Ono odpowiada, wiem, że tam jest Pan Jezus. Czy Ojciec Święty wie coś więcej? I ta druga część wypowiedzi dziecka jest zdumiewająca. Czy my wiemy coś więcej? I to chciałem zadać dziś jako jedno z pytań. Czy moje, Bóg mnie kocha, i to dziecięce, słyszane wczoraj, Bóg mnie kocha. Czy jest w tym coś więcej? W tej mojej wypowiedzi. Czy to jest takie zwykłe powtórzenie? Czy ja inaczej wiem, że Bóg mnie kocha? Czy coś w tym moim wyznaniu jest, jeśli nie więcej, na poziomie brzmienia słów, tam jest Jezus, to ja nic więcej nie wiem. Ale czy coś przez to życie doszło do tej treści, czy te słowa napełniły się jakąś głębią, czy ta modlitwa się zmieniła? Tajemnicą, jedną z tajemnic rozwoju tej prawdy wskazuje nam Maryja, przedstawiona w dzisiejszym czytaniu, jako ta, która rozważała, zachowywała wszystkie te wspomnienia o Jezusie, o tym, co dotyczyło Jezusa, począwszy od zwiastowania, rozważała w sercu. Jest to pewna sztuka, bo zazwyczaj rozważamy w umyśle, myślimy. Rozważanie to jest kwestia intelektu. Czy my umiemy rozważać sercem? czy serce rozważa. W dzisiejszej modlitwie dnia prosiliśmy Boga, aby dał nam serce czyste i pojętne. Nieczęsto to sformułowanie jest w oracjach mszalnych. Żeby było serce czyste i pojętne. Czy serce jest pojętne? Czy serce tylko czuje? Czy też serce też coś rozumie? Jest jakaś jedność tej tajemnicy serca i tajemnicy rozumu, gdy człowiek jest człowiekiem dojrzałym. Te słowa wprowadzające, te parę pytań może jeszcze też wprowadzają nas w to kontynuowanie naszego głównego tematu, naszego uczenia się adoracji. A w tym uczeniu się adoracji zwrócenia jeszcze większej uwagi na to, jaki jest związek między tym adorowaniem, a między tym celebrowaniem. Jak bardzo ten związek jest konieczny i nierozerwalny. Muszę tu jeszcze dopowiedzieć kilka zdań do tego rozwoju historii adoracji. W jednej z konferencji była mowa o tym, że adoracja zaczęła się w średniowieczu, gdy w czasie mszy świętej kapłan podnosił hostię. Adoracja wtedy się zaczęła w sensie podnoszenia hostii, ale nie w sensie adorowania. Adorowanie to jest tajemnica, która w jakiś sposób istniała w doświadczeniach ludzi Starego Testamentu, ale w ścisłym sensie zaczęła się w życiu Maryi. W życiu tej, która dała nam Syna Bożego, czy Bóg dał nam przez nią swojego Syna, i stał się ten Bóg widzialny. Ona sama adorowała Go już w swoim łonie. W encyklice, którą czytamy lub będziemy czytać po rekolekcjach o Eucharystii Jana Pawła II, w ostatniej części, która mówi o Maryi, która jako niewieście Eucharystii, pokazując jej eucharystyczne postawy w całym życiu, jest też powiedziane, że Pan Jezus pozwolił Elżbiecie adorować się w łonie Maryi. Jest mowa o adoracji, którą przeżywa Elżbieta, choć jeszcze nie widzi Jezusa fizycznie, ale wie, wierzy, jest przekonana, że ten Jezus, ten ktoś niezwykły, jest w łonie Maryi. I adoruje Go właśnie w taki sposób. I ta adoracja Elżbiety też w jakiś sposób jest nam pomocna, bo my też widzimy, ale to widzenie Jezusa nie jest widzeniem postaci, ludzkiej postaci, ale jest widzeniem dla ludzkich oczu znaku chleba. Niemniej wiara mówi nam, że to nie jest chleb, tylko to jest prawdziwie obecny Syn Boży w swoim ciele i w swojej duszy, w swoim bóstwie i w swoim człowieczeństwie. I ta adoracja w życiu Elżbiety, adoracja w życiu Maryi, to zapatrzenie w Jezusa, to rozpoznawanie coraz doskonalsze Jezusa. W wymiarze rozwoju śledzimy w szczególny sposób w życiu Maryi. Tym bardziej, że dziś jest sobota, że nasz dzisiejszy dzień jako swoją specyfikę ma modlitwę z Maryją, choć zawsze się modlimy z Maryją, to dzisiaj ten maryjny wymiar staje się jeszcze bardziej wyeksponowany i wyróżniony. Tak jak wczoraj, w piątek, wyróżnionym tematem, przeżyciem, doświadczeniem było być z Jezusem, który dźwiga krzyż, który umiera na krzyżu, adorować Go ukrzyżowanego, adorować Jego postać, Jego oblicze cierpiące, nie pomijać tego wpatrywania się w mękę, a dzisiaj z Maryją wpatrywać się w to tajemnicze przeżywanie i obecność Boga, który się ukrył w ludzkiej postaci, który się ukrył i dla ludzkich oczu nie jest tak widoczny, ale wiara mówi, że Jego obecność jest realna. W tym szerokim spektrum adoracji, która się dokonuje zarówno w wpatrywaniu się w hostię, jak też w wpatrywaniu się w człowieka, by w człowieku dostrzec Boga i adorować Boga w człowieku, zawsze centralne miejsce będzie miało przeżywanie Eucharystii. Wspomniałem, że adoracja w sensie ukazania hostii, adoracja w sensie podniesienia ciała Pańskiego zaczyna się w środku Eucharystii. Ale w czasie mszy świętej kapłan podnosi jeszcze dwa razy ciało Pańskie. Podnosi wtedy, kiedy ma być komunia święta. Ukazuje wszystkim tę świętą postać i mówi: oto Baranek Boży. Oto Baranek Boży. Jedno z imion Jezusa Chrystusa. Oto Jezus Chrystus. Oto Jezus w imieniu Baranek Boży. Baranek, który w tym sformułowaniu kapłana liturgicznym kryje w sobie dwie tajemnice. Baranek, który jest zabity, baranek, który umarł i zmartwychwstał, i baranek, który zaprasza na ucztę. To baranek jest bardzo głębokie w treść. To słowo baranek łączy w sobie te dwie tajemnice, że został zabity, a teraz zaprasza na ucztę, że ta uczta jest ucztą baranka, że ta uczta jest ucztą baranka zabitego, że to jest dalszy ciąg ofiary, że jest to dalszy ciąg tajemnicy oddawania życia, że tutaj to ta tajemnica dania życia do końca, że to jest szczególną treścią uczty. Spożywamy Jezusa, spożywamy chleb, spożywamy pokarm niebieski, którego treścią jest dynamizm oddawania siebie, którego treścią jest oddanie. Widzialna postać chleba pokazuje nam tylko to, że ten pokarm jako chleb karmiłby ciało. Ciało potrzebuje takiego pokarmu, ale to nie jest pokarm dla ciała. Ten pokarm w swej treści jest barankiem zabitym. Ten pokarm w swej treści jest barankiem dającym siebie. Do nas przychodzi wicher porywający. Do nas przychodzi ktoś, kto daje nam udział w swoim oddaniu, w swoim umieraniu, w swoim wydawaniu siebie, w swojej zdolności dawania aż do śmierci. I w tym następuje przede wszystkim komunia, tajemnica uczty, zjednoczenia z Jezusem dającym siebie do końca. I każda Eucharystia to misterium pomnaża, rozwija i gdzieś tutaj, przede wszystkim tutaj powinno się dokonywać ten wzrost między okresem dziecięcym, a okresem dojrzewania, że zdolność dawania siebie, zdolność zjednoczenia z Jezusem, że to, co to znaczy, że tu Jezus jest, jak On jest, jak moje zjednoczenie z Nim się dokonuje, jaką ma historię, jak ono wzrastało, to zjednoczenie z Jezusem, jak to się dokonywało w sercu, jak to serce odkrywało to misterium. I w odniesieniu do Komunii Świętej, gdzie mamy dwa razy ukazanie Jezusa, bo kapłan podnosi, najpierw ukazuje Go wszystkim, i to znów jest jakaś istotna cecha dla adoracji. Tu jest drugie miejsce, w którym jest jakby zapoczątkowana adoracja. Adoracja, która ma kontynuować właśnie to, tajemnicę Komunii. Tak jak to pierwsze ukazanie w czasie mszy świętej ma kontynuować tajemnicę ofiary. Człowiek widzi ciało wydane, bo takie zostało mu ukazane, bo tak Jezus chciał, aby człowiek miał przed swymi oczyma znak, który przypomina ciało wydane, a więc Jezusa dającego się. A teraz widzimy Go w tej samej postaci, ale jako tego, który się z nami jednoczy w komunii, której komunia ma się pogłębiać. A później, gdy każdy indywidualnie przystępuje do Komunii Świętej, to w tym przystępowaniu do Komunii Świętej znów jest mu ukazana postać Jezusa i słyszy słowa ciało Chrystusa. Z niesamowicie głęboką treścią, co to jest to ciało Jezusa, które człowiek przyjmuje. Ale nie jest to nasze dzisiaj zadanie zgłębiania tej tajemnicy. Naszym zadaniem jest zobaczenie, jak to się ma przenieść w adorację. I tutaj chyba najmocniejsze i najbardziej zdecydowane słowa wypowiedział święty Augustyn. Powtórzył je papież Benedykt XVI w encyklice Laudato Eucharisti. Niech nikt nie spożywa tego ciała, jeśli go wpierw nie adorował. Takim zasadniczym powiedzeniem, że nie można spożywać ciała, jest powiedzenie, jak ktoś ma grzech ciężki, to nie może przystępować do Komunii Świętej. A tu mamy sformułowanie niemal podobne. Niech nikt nie spożywa, jeśli go nie adorował. Dlaczego? Bo nie potrafi. Bo jest niemożliwe, żeby spożył ten chleb w całej tajemnicy tego chleba, żeby wiedział, co się dzieje, czym jest komunia, jeśli nie spędził godzin czasu na adoracji. Nie wie, co przyjmuje. Przyjmuje kawałek chleba i cały obrzęd sprowadza się do tego, że gdzieś tam, może właśnie na poziomie dziecięcym, przebija do niego świadomość, a przyjmuje Pana Jezusa. I jest to wielkie, ale 5 minut po mszy o tym zapominam. I już przyjdzie jakakolwiek trudność, problem po mszy świętej i nie ma tematu, że Pan Jezus jest we mnie. Nie ma tematu, że jest komunia święta. Nie ma komunii w niesieniu krzyża. Nie ma komunii w służeniu ludziom. To, co robię, to nie jest komunia z Jezusem w służeniu ludziom, tylko to jest moje służenie ludziom, a może byś mi Pan Jezus pomógł. Moje dźwiganie krzyża, a może byś mi pomógł, bo mi ciężko. Ale to nie jest język komunii. To jest język samodzielności człowieka, który jedynie potrzebuje pomocy i nic więcej. Język komunii jest inny. Język komunii jest to, że ani w prawo ręką nie ruszę, ani w lewo ręką nie ruszę, ani okiem nie mrugnę bez komunii, bo wszystko jest w komunii. Kiedy jestem radosny i kiedy dźwigam mały ciężar i kiedy dźwigam ciężar, który mnie po ludzku zupełnie przerasta, we wszystkim jest komunia. Jest tutaj chyba to największe zaproszenie do adoracji. Do adoracji w służbie Eucharystii i do adoracji w służbie codziennego życia. Bo jeśli ta Eucharystia jest Jeśli ta adoracja jest przeżywana właśnie i przed mszą, i po mszy, i w pośrodku mszy, że w adoracji się przedłuża msza i adoracja jest najlepszym wejściem w mszę, ale adoracja. Bo jeśli to jest jakakolwiek modlitwa przed Najświętszym Sakramentem, no to ona ma w sobie coś z adoracji. Ale próbowaliśmy się postawić sobie pytanie, choć nie wiem, czy zbytnio nie komplikowałem, czy się Wam to nie utrudnia, to pytanie, czy jest coś takiego jak adoracja, jako adoracja, czy po prostu przychodzimy do Pana Jezusa, jest wystawienie, bierzemy modlitwy, odmawiamy jakieś modlitwy, wszystkie są dobre, wszystkie są święte. Po co to komplikować, żeby się czegoś tu uczyć, takiego jak adoracja, jako adoracja? Po wczorajszym dniu mi naszły takie myśli, czy to nie komplikuje tego za bardzo. Ja siebie raczej traktuję jako poszukiwacza i niekoniecznie wszystkie pytania są pytaniami, powiedzmy, tymi najważniejszymi. Niemniej ja szukam i uważam, że jeśli mi się coś tu udaje znaleźć, to jest to skarb i jest to dalszy rozwój tego, czym ta adoracja ma być przed mszą, czym ta adoracja ma być po mszy świętej, jako adoracja, która wyrosła ze mszy, która służy mszy, ale również ma to drugie odniesienie jako takie podstawowe znaczenie, która jest pomiędzy mszą a codziennością. Że ta codzienność, żeby znalazła się na Eucharystii w tym pełnym wymiarze, to trzeba o niej porozmawiać z Jezusem na adoracji. I żeby z Eucharystii te boskie skarby niewyobrażalnie wielkie mogły zostać przeniesione w codzienność, to nie da się tego zrobić bez adoracji. Ja tak próbuję rozumieć te słowa świętego Augustyna i kiedy ja je usłyszałem, nie wiem czy pierwszy raz, może kiedyś je słyszałem, ale do mnie nie dotarły, ale kiedy je słyszałem, a szczególnie po encyklice, po adhortacji papieża Benedykta XVI, Sacramentum Caritatis, no to te słowa mi już nie dały spokoju i spowodowały całą, no trochę przestawień w tych priorytetach, także poszukiwawczych i między innymi w tym poszukiwaniu właściwie dlaczego ta adoracja jest tak ważna, jeżeli ja nie potrafię przyjąć Komunii Świętej bez adoracji. No to inaczej teraz wygląda adoracja, inaczej człowiek adoruje, inaczej szuka i walczy o adorację, inaczej czyta teksty o adoracji. Teraz jak czytam teksty, to jak tam gdzieś jest słowo adoracja, to mi nie minie. Nie ma tak, że go nie zauważę. Przedtem człowiek czytał i myślę, że jak wczoraj i przedwczoraj na tych kartkach czytaliście teksty z różnych cytatów. O, że jest tam słowo adoracja albo adoracyjny, to można było przeczytać i nie zauważyć, czy tam jest to słowo. Przykładem jest chyba to odniesienie do Ojcze Nasz, które jest kolejnym wyzwaniem. Jak to w tym modlitwie Ojcze Nasz zaczynamy od adoracyjnego błogosławieństwa? Co to właściwie jest? Jeżeli tak, to człowiek szuka, jak to tę modlitwę Ojcze Nasz odmawiać w taki sposób. Ale jak nie jest wrażliwy na ten temat, to przeczyta i nie zauważy tego słowa, że tam jest takie słowo. Co ono właściwie mnie mówi, w czym mi pomaga. Maryja zachowywała wszystkie te sprawy w swoim sercu, rozważała je w sercu. Przeżywamy to stale, ale pewnie po każdych rekolekcjach misterium to powtarza się bardziej intensywnie. I myślę, że po tych rekolekcjach też Bóg da nam łaskę, że zachowując w sercu te Boże sprawy, będą nas one kształtowały. Ale zanim ten czas rekolekcji się skończy, to tak jak zapowiedziałem, dzisiaj chciałbym, żebyście Wy przemówili w dalszej części nam przy świętej. Jeszcze to słowo rozważanie przekazuję, ale wczoraj w rozmowach wieczorem i kiedy indziej wyraźnie widzę, ile Bóg Was nauczył, Wam powiedział, tyle rekolekcji przeżyliście, tyle walki wewnętrznej, tyle medytacji, tyle wysiłku. Jest się czym dzielić. Spróbujcie to ująć w słowa, niekoniecznie w godzinne świadectwo, ale jakieś myśli z tej swojej historii albo z tych rekolekcji, żeby wypowiedzieć takie, które jeszcze bardziej nam pomogą wzajemnie, ale też będą miały szansę, żeby jutro, w ostatnim dniu rekolekcji, jeszcze coś dopowiedzieć. Zawierzamy te sprawy Maryi, jej niepokalanemu sercu, bo ją chcemy czcić, szczególnie dzisiaj o niej mszę świętą odprawiamy i wierzymy, że będzie nas prowadzić.